Minęła 15. Wtorek, 2 grudnia, wiadomości Polskiego Radia PIK, Sława Skibińska-Dmitruk. Bydgoscy kierowcy w najbliższych dniach muszą spodziewać się utrudnień na niektórych skrzyżowaniach. To w związku z wprowadzeniem w mieście systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym. Prace montażowe prowadzone będą od dziś do czwartku na skrzyżowaniu Gdańska-Kamienna-Artyleryjska oraz do 13 grudnia na Rondzie Wielkopolskim. Tam wyłączona zostanie sygnalizacja świetlna, a ruchem pokierują drogowcy.
Wiadomości w Polskim Radiu PIK. Jesteśmy w centrum wydarzeń.
Walka z bezrobociem, pakiet inwestycyjny dla Unii oraz sytuacja na świecie to główne tematy rozmowy przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska z szefem Europarlamentu Martinem Schulzem. To było doskonałe spotkanie dwóch przyjaciół. Wychodzę z dużym optymizmem co do przyszłej współpracy Rady z Parlamentem Europejskim, powiedział Martin Schulz. Wychłodzony dwulatek prawdopodobnie wyszedł z domu babci, bo chciał wrócić do rodziców, twierdzi policja. Chodzi o chłopca znalezionego w nocy z soboty na niedzielę w Racławicach w Małopolsce. Dziecko było skrajnie wychłodzone, temperatura jego ciała wynosiła zaledwie 12 stopni. Dwulatek ubrany był w samą piżamę. Na mrozie spędził kilka godzin, teraz walczy o życie. Były to wiadomości kolejne o 16, a w nich m.in. o przyrodniczym fenomenie nad Bałtykiem. Region znajduje się na skraju wyżu z nad Rosji, zachmurzenie umiarkowane, na termometrach dwie kreski poniżej zera. Wiatr także umiarkowany, a na barometrach 1020 hektopaskali.
Sponsorem prognozy pogody jest właściciel delikatesów mięsnych Gzela. Gzela, wędliny z Borów Tucholskich.
Bartosz Kustra, zapraszam na sport. Trener siatkarzy transferu Bydgoszcz Vital Heinen podsumował pierwszą rundę rozgrywek Plus Ligi. W połowie sezonu zasadniczego bydgoski zespół ma w dorobku 24 punkty i plasuje się na 6. miejscu w tabeli. Do liderującej Skry traci 13 punktów, ale do trzeciego Lotosu Trefla Gdańsk tylko 6. Zdaniem szkoleniowca transferu Plus Liga jest obecnie najlepszą ligą w Europie, a prawdopodobnie także na świecie. I bycie w czołówce tych rozgrywek dobrze świadczy o grze jego zespołu.
We're winning two games 3-0.
3-0 w dwóch meczach dla nas.
And we were losing two games 3-0.
Również dwa mecze przegrane 3-0.
We are not the best two teams.
Trzeba być szczerym, nie jesteśmy w najlepszej sytuacji.
From team 3 till 14.
Ale jeśli chodzi o trzecie, czwarte miejsce,
the difference is very small.
Różnica jest bardzo mała.
We didn't start so well. We lose directly Warsaw. We make 3-2 Olsztyn.
No nie zaczęliśmy najlepiej. Z Warszawą przegrana, z Olsztynem przegrana.
But after that, I think we did.
Natomiast po tych dwóch przegranych, no, rosnąca koniunktura, wydaje się trenerowi, że bardzo, bardzo w dobrym kierunku to idzie.
And we have for sure more points than I expected half season.
I na pewno posiadamy więcej punktów niż było to przewidziane.
Marma Rzeszów przystąpiła do postępowania licencyjnego na starty w żużlowej Ekstralidze. Oznacza to, że o Mistrzostwo Polski nadal będzie walczyć 8 zespołów, w tym 2 z naszego regionu, Klub Sportowy Toruń i GKM Grudziądz. Europejska Unia Piłkarska UEFA ma dziś podjąć decyzję w sprawie ewentualnego ukarania Legii Warszawa. Klub ma ponieść konsekwencje za zachowanie jego kibiców podczas meczu Ligi Europy z KSC Lokeren, który odbył się w czwartek w Belgii. Fani Legii mieli wznosić rasistowskie okrzyki i odpalać race. Klub może zostać ukarany zamknięciem stadionu na najbliższy mecz Ligi Europy z tureckim Trabzonsporem. Uraz piłkarza Borussii Dortmund Łukasza Piszczka nie jest groźny, ale prawdopodobnie nie zagra on w piątkowym meczu Bundesligi z Hoffenheim. Uraz nie ma nic wspólnego z kontuzją biodra, z którą polski obrońca zmagał się wcześniej. Na razie brak oficjalnego komunikatu. Według niemieckich mediów możliwy jest za to powrót na ligowe boiska Jakuba Błaszczykowskiego. Pomocnik polskiej reprezentacji w tym sezonie jeszcze w oficjalnym spotkaniu Borussii nie wystąpił. W styczniu zerwał więzadła w prawym kolanie i przechodził żmudną rehabilitację, a gdy wydawało się, że jest już na ostatniej prostej, przytrafił mu się uraz mięśnia czworogłowego i stracił szansę gry na kolejnych kilkanaście tygodni.
Reklama. Przeciętność, powtarzalność, nuda. Czy tak musi wyglądać otoczenie wokół ciebie? Budujesz swój dom? Remontujesz biuro? Szukasz eleganckich materiałów? Zastosuj coś pewnego, trwałego i sprawdzonego. Parapety, blaty kuchenne, posadzki wykonane z naturalnych marmurów i granitów ubarwią twój świat. Postaw na surowce naturalne. Zapraszamy do firmy Granit z Solca Kujawskiego. Kliknij na granit.pl lub zadzwoń 52 387 64 10.
Evita Hotel & Spa w Treniu zaprasza na szampańską zabawę sylwestrową 31 grudnia od 20 do 4 nad ranem. Koszt zabawy 300 zł od osoby. Zabawa przy zespole muzycznym, menu z daniami na ciepło i na zimno. Więcej informacji pod numerem 52 333 98 04 lub 513 215 350. Możesz przyjechać na dłużej.
Witam, tu Krystyna Loska. Czy macie telefon domowy w Orange? Uwaga! Zdarzają się nieuczciwi handlowcy telefoniczni, którzy wprowadzają w błąd, podszywając się pod Orange. W razie wątpliwości, z kim rozmawialiście, przed podpisaniem umowy potwierdźcie tożsamość handlowca Orange na naszej infolinii.
Sprawdź, czy na pewno podpisujesz umowę z Orange. Zadzwoń 801 505 505. Koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora.
Nie masz pomysłu na prezent? Kup bilet pod choinkę w impresariacie artystycznym Adria. 11 stycznia Kinoteatr Adria. Kabaret moralnego niepokoju z premierowym programem Jerzyk dzisiaj nie pije. 24 stycznia Kinoteatr Adria. Druga gala stand-upu. Katarzyna Piasecka, Abelard Giza, Kacper Ruciński i inni. 2 lutego Opera Nowa. Koncert zespołu Raz, Dwa, Trzy. The Best Of. 8 lutego Opera Nowa. Mayday. Kultowy spektakl komediowy Teatru Och w reżyserii Krystyny Jandy i gwiazdorskiej obsadzie. Artur Barciś, Stefan Friedman, Maria Seweryn i inni. Bilety do nabycia w kasach Adri i Opery, Empikach oraz na stronie e-bilet.pl. Morel. Gwiazdy stand-upu Raz, Dwa, Trzy i Mayday wkrótce w Bydgoszczy. Sprezentuj najbliższym pod choinkę dobrą zabawę. Sprezentuj najbliższym pod choinkę dobrą zabawę.
Słyszałeś, że otwierają największy sklep zoologiczny w Bydgoszczy?
Mówisz o tym z wielorybem w logo?
Tak, o niezwykłym sklepie Moby Dick, w którym znajdziesz wszystko nie tylko dla twojego psa, ale też kota, papugi i rybek.
Kiedy otwierają?
Oficjalne otwarcie już 6 grudnia o godzinie 9 w Mikołajki. Będą konkursy z nagrodami, a dla dzieci mikołajkowe niespodzianki.
Idziemy, wezmę dzieciaki i kupimy coś dla pupila na święta.
Spotykamy się 6 grudnia o 9 na Śniadeckich 41 przed wejściem do sklepu Moby Dick.
Pewnie, Moby Dick. Odkryj niezwykły świat zwierząt.
Reklama.
Popołudnie z nami.
Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy.
Popołudnie z nami.
Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16.30.
Popołudnie z nami.
Zaprasza
Magda Jasińska.
I Mirosław Fryszkę, witamy. W tej części bydgoscy działacze Platformy Obywatelskiej krytykują nowego wicemarszałka województwa. Ciągle nierozstrzygnięte są spory sądowe dotyczące kampanii wyborczej we Włocławku. W Toruniu ma powstać pierwsze w Polsce Centrum Sprawiedliwości Naprawczej. Ale zaczynamy od PKW. 5 sędziów potrzeba, żeby Państwowa Komisja Wyborcza mogła podejmować decyzję. Jutro 3 swoich kandydatów do tego gremium zaproponuje prezes Trybunału Konstytucyjnego. Od wczoraj w składzie PKW zasiada tylko jeden sędzia, mianowany kilka dni temu Wiesław Kozielewicz, sędzia Sądu Najwyższego. Czas na uzupełnienie składu tego czasu jest niewiele, ponieważ PKW musi przygotować kolejne wybory. Edyta Poźniak.
To prezydent powołuje nowych członków, ale wskazać ich muszą prezesi Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego. Swoich kandydatów ma prezes Trybunału Andrzej Rzepliński.
To będzie 2 sędziów czynnych i 1 sędzia w stanie spoczynku. Przedstawię prezydentowi jutro.
Prezydent powołuje członków Państwowej Komisji Wyborczej niezwłocznie, ale wyznaczonego terminu nie ma. Jak dodaje sędzia Wiesław Kozielewicz z PKW, czasu zbyt wiele też nie ma.
Tu terminarz Państwową Komisję Wyborczą popędza, ale oprócz jednego członka nie będzie składu, który mógłby podjąć stosowne uchwały.
Zmian w prawie wyborczym także trzeba dokonać bardzo szybko. To jest możliwe, zapewnia marszałek Sejmu Radosław Sikorski.
Na wybory parlamentarne, nawet na podstawowe zmiany mamy cały styczeń, a zmiany techniczne mogą się odbywać nawet trochę później.
Według kalendarza wyborczego w przyszłym roku PKW musi przygotować wybory uzupełniające do Senatu, a potem wybory prezydenckie i parlamentarne. Edyta Poźniak, Polskie Radio.
A zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego nie można przeprowadzać istotnych zmian w prawie wyborczym na 6 miesięcy przed kolejnymi wyborami.
Popołudnie z nami od 15 do 16.30.
Kampania samorządowa za nami, Włocławek ma nowego prezydenta. Tymczasem ciągle nierozstrzygnięte są spory sądowe dotyczące kampanii, które sąd rozpoznał w tak zwanym trybie wyborczym. Okazuje się, że procedura w trybie wyborczym może trwać nawet kilkanaście dni.
Batalia o włocławski ratusz to już przeszłość, ale pozostały nierozstrzygnięte spory sądowe. Sprawa jest bardzo ciekawa, bo chodzi o tak zwany tryb wyborczy, czyli ekstra szybki. Przypomnijmy, w kampanii wyborczej kandydat na prezydenta Marek Wojtkowski zarzucił swemu konkurentowi Andrzejowi Pałuckiemu, jakoby ten jako urzędujący prezydent wydał z kasy miasta 10 milionów na swoją promocję. Pałucki złożył w sądzie wniosek w trybie wyborczym, zażądał sprostowania i przeprosin. Sąd okręgowy rozpoznał sprawę zgodnie z trybem wyborczym w ciągu doby od złożenia wniosku i uznał, że Wojtkowski racji nie ma. Było to w czwartek. I teraz istota rzeczy. Strona przegrana ma dobę na złożenie zażalenia do sądu apelacyjnego w Gdańsku, a sąd apelacyjny kolejną dobę na ostateczne rozstrzygnięcie. Tymczasem jest wtorek kolejnego tygodnia, a tego ostatecznego rozstrzygnięcia nie ma. Sąd w Gdańsku nie zajął się tą sprawą, bo jej dokumenty ciągle są we Włocławku. Co się wydarzyło? Pełnomocniczka Marka Wojtkowskiego wysłała zażalenie pocztą za pośrednictwem sądu we Włocławku. W tej chwili włocławski sąd przygotowuje je do wysłania pocztą do Gdańska. Tam dotrą w środę lub w czwartek. Sąd apelacyjny będzie miał dobę na rozstrzygnięcie, będzie już w czwartek lub piątek. Jeśli postanowienie się nie zmieni, na przeprosiny strona przegrana będzie miała kolejne dwie doby, czyli opublikuje je w poniedziałek. I tak oto mamy dni już 12. W kontekście tych zdarzeń tryb wyborczy jawi się jako fikcja. Procedura przewidziana maksymalnie na 4 doby w majestacie prawa rozrasta się do niemal 2 tygodni. Włocławek, Marek Ledwosiński.
Bydgoscy działacze Platformy Obywatelskiej rozczarowani są wczorajszymi decyzjami sejmiku. Mają zastrzeżenia co do kształtu zarządu województwa. Krytykują jednego z nowo wybranych wicemarszałków, a samego marszałka obwiniają o pogłębianie istniejących już w regionie podziałów. Pojawiają się też zarzuty o przekupstwo i propozycje zmiany prawa dotyczące kadencyjności marszałka i wyboru głów w powszechnym głosowaniu.
Bydgoscy działacze Platformy Obywatelskiej krytykują nowego wicemarszałka województwa. Twierdzą, że były wicewojewoda Zbigniew Ostrowski nie będzie dobrze reprezentował interesów Bydgoszczy. Mają też zastrzeżenia co do działań marszałka.
W dniu wczorajszym nastąpiło zawłaszczenie województwa zarówno w obszarze decyzyjnym, jak i uchwałodawczym.
Sejmikowa radna Dorota Jakuta.
I z tego obszaru została absolutnie wykluczona Bydgoszcz. Bydgoszcz nie ma swoich reprezentantów. Pan marszałek przedstawił się nam jako pan i władca województwa. Województwa, który wie, jakie osoby ma rekomendować, wie lepiej od bydgoszczan, kto będzie dobrze Bydgoszcz rekomendował, a filozofia przydzielania tych stanowisk polega na tym, że proponuje je osobom posłusznym i spolegliwym.
Chodzi o wybór jednego z wicemarszałków. Piotr Całbecki rekomendował na tę funkcję wspomnianego Zbigniewa Ostrowskiego. Bydgoscy działacze widzieli na tym stanowisku byłego dyrektora Centrum Onkologii Zbigniewa Pawłowicza i zastępcę prezydenta Bydgoszczy Elżbietę Rusielewicz. Zdaniem Rafała Bruskiego, prezydenta miasta, Zbigniew Ostrowski nie ma mandatu, by reprezentować bydgoszczan.
Ja także spoglądam na tę nominację pana Zbigniewa Ostrowskiego z niepokojem. Dlaczego? Był 3 lata wicewojewodą. Powiem, w którymś momencie oczywiście cieszyłem się i ta współpraca na początku zapowiadała się bardzo dobrze. Otwarty człowiek, życzliwy, z którym bardzo dobrze można było porozmawiać, ale totalnie nieskuteczny.
Tymczasem marszałek Piotr Całbecki tłumaczy, że Zbigniew Ostrowski jest jak najbardziej kompetentną osobą, by sprawować funkcję wicemarszałka. Sam zainteresowany nie rozumie, dlaczego jego koledzy z PO krytykują go jeszcze przed rozpoczęciem współpracy.
Ja jestem człowiekiem, który potrafi rozmawiać o najtrudniejszych sprawach. Potrafi również zaangażować się w rozwiązywanie najtrudniejszych spraw i przede wszystkim szukam porozumienia. Nie dam się manewrować w obraz polityka nieprzychylnego w sprawie Bydgoszczy.
Pojawiły się też głosy, że wybór Zbigniewa Ostrowskiego na wicemarszałka regionu odbył się nielegalnie, że przed złożeniem dymisji i przyjęciem jej przez premiera wicewojewoda nie mógł być wybrany do organów samorządowych. Zbigniew Ostrowski twierdzi, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Dymisję złożył dziś, czyli przed podpisaniem umowy o pracę z nowym pracodawcą. Niezależnie od tego, wczorajszą uchwałą sejmiku, podobnie jak każdą inną, zajmie się wojewoda. Tymczasem radny Zbigniew Pawłowicz zapowiada, że wbrew temu, co się dzieje, nie złoży mandatu, choć przyznaje, że miał takie propozycje. Jak mówi, już na etapie tworzenia list, nakłaniano go, by nie startował w wyborach.
Takie propozycje miałem już z Torunia. Od początku, jak się zaczęła sprawa listy bydgoskiej, to trzeba też o tym powiedzieć, gdzie lista z Bydgoszczy była inną listą, a inną listę ułożył Torun. I wtedy mnie wprost proponowano, opłaci się panu startować z 4. miejsca, nie ma pan szans, niech pan zrezygnuje, po co to panu? Zapewnimy panu spokojny byt jako dyrektora Ile pan będzie chciał, tyle pan będzie dyrektorem. Ja mogę powiedzieć wprost. Taką rozmowę ze mną odbył pan marszałek Piotr Całbecki. A w sobotę, tuż przed sejmikiem, przyjechał wysłannik, jeden z polityków z Torunia, pytając mnie też, dlaczego nie składam mandatu, po co mi to jest potrzebne. Pan senator Wojciak.
Co na to marszałek Całbecki?
Tutaj rzeczywiście prowadziliśmy różne rozmowy. Nie pamiętam już ich szczegółów, za to rzeczywiście był to obszar sporu. Pamiętamy, że był lansowany taki pogląd, że pan Świątkowski w ogóle powinien być ostatni chyba na liście, a pan Hartwig bodajże siódmy. Na taką politykę nie zgadzaliśmy się, bo przypomnę, w tym czasie 4 lat, chociażby tylko patrząc z perspektywy Bydgoszczy, ci ludzie naprawdę wykonali ogromną, pozytywną pracę. 500 miliardów zainwestowanych środków finansowych, chociażby w opiekę zdrowotną. Już nie mówię o lotnisku, wielu innych działaniach. To chyba jest jednak wystarczająca ilość zasług, żeby po raz kolejny okazać zaufanie tym ludziom. No ale zostali inaczej potraktowani przez struktury polityczne PO w Bydgoszczy. Za to władze regionalne zdecydowały inaczej. Tutaj rzeczywiście był spór.
Ma łączyć wymiar sprawiedliwości z instytucjami miejskimi i charytatywnymi tak, by jak największa liczba skazanych mogła odbywać kary ograniczenia wolności zamiast siedzieć w więzieniach. Mowa o pierwszym w Polsce Centrum Sprawiedliwości Naprawczej, które ma powstać w Toruniu. Dziś w Sądzie Okręgowym odbyło się pierwsze spotkanie w tej sprawie.
Centrum Sprawiedliwości Naprawczej ma lepiej wykorzystać narzędzia, które przewiduje polskie prawo. To na przykład prace społecznie użyteczne, wyjaśnia Bartosz Pilitowski, prezes zarządu Fundacji Courtwatch Polska.
Mamy w tej chwili największą populację więźniów w Unii Europejskiej. Naszym celem jest, aby wykorzystać inne formy kary, które będą z jednej strony sprawiedliwą karą, ale z drugiej strony będą pozwalały zadośćuczynić społeczeństwu za wyrządzoną krzywdę. I bardzo często mamy do czynienia z przestępstwami, które nie mają konkretnej ofiary, jak na przykład wandalizm, jazda pod wpływem alkoholu, kiedy jeszcze się nie spowodowało wypadku, kiedy to działanie sprawcy obniżyło poziom jakości życia nasze w mieście albo poziom bezpieczeństwa. I wtedy tą poszkodowaną grupą jesteśmy my wszyscy. I chodzi o to, żeby też w takich przypadkach osoba, która popełniła przestępstwo, zadośćuczyniła.
Dziś sądy rzadko skazują na karę ograniczenia wolności. To od kilku do 30%. Przyczyny tego mogą być różne, mówi prezes Sądu Okręgowego w Toruniu, sędzia Jarosław Sobierajski.
One mogą wiązać się między innymi z tym, że różne jednostki samorządowe, gminne, nie chcą przyjmować, krótko mówiąc, do pracy osób skazanych na tego rodzaju kary. No, może to być też przekonanie ze strony sądu o nieskuteczności takiej kary, choć moim zdaniem ta kara jest jedną z najlepszych kar w polskim systemie prawnym, która pozwala wrócić daną osobę do społeczeństwa bez konieczności izolowania go w zakładzie karnym. Praca ma niewątpliwy walor wychowawczy. Jeśli ona jest dobrze zorganizowana, tym ludziom zapewnia się pracę, która przydaje się lokalnej społeczności, wówczas rzeczywiście efekt resocjalizacyjny nigdy nie jest pewny, ale może być bardziej pewny, aniżeli w przypadku skazań na inne kary.
Jan Kwiatkowski, pracuję w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania. Jestem specjalistą do spraw społeczno-użytecznych, zajmuję się nadzorem pracy skazanych. Dobrze taka kara jest, że ci ludzie nie muszą być zamknięci, że nie muszą iść do aresztu, tylko mają swobodę, dostają jeszcze taką szansę, jakby taką nagrodę sąd im daje, że mogą tę pracę społeczno-użyteczną odpracować. Szczególnie w MPO jest praca w trudnych warunkach atmosferycznych, trudna praca, jestem bardzo wymagający, muszą znać swoje rygory, muszą wszystkie dobre rzeczy i złe znać. I pilnuję ich, nadzoruję od początku do końca. Także oni, będąc u mnie, to przechodzą proces resocjalizacji, wychodzą, dziękują, mówią, że panie Janie, dużo się nauczyliśmy, poznaliśmy życie, co to znaczy pracować, co to znaczy kara i mam nadzieję, że więcej tutaj nie wrócę.
Dziś w Sądzie Okręgowym w Toruniu rozpoczęły się prace projektowe nad utworzeniem Centrum Sprawiedliwości Naprawczej.
Prace te mają doprowadzić do powstania instytucji, która ma pośredniczyć między instytucjami wymiaru sprawiedliwości, a różnymi instytucjami miejskimi, instytucjami charytatywnymi, aby w jak najlepszy sposób wykorzystać potencjał tych narzędzi. Ta instytucja będzie funkcjonowała od końca pierwszego kwartału przyszłego roku i spotykamy się tutaj w gronie bardzo szerokim sędziów, prokuratorów, kuratorów, przedstawicieli instytucji miasta, także w gronie naukowców, prawników, po to, aby wypracować model takiej współpracy, który by doprowadził do tego, że w Toruniu jak najwięcej osób osób otrzymuje zadośćuczynienie za wyrządzoną krzywdę. Kary są jak najbardziej sprawiedliwe, jak najmniej osób trafia ostatecznie do więzienia i przede wszystkim mamy w ostateczności mniej powrotu do przestępczości.
Dla Popołudnia z nami Adriana Andrzejewska.
Dziękujemy. 20 minut po godzinie 15. Popołudnie z nami. Polskie Radio PIK 52 345 50 90 i 52 345 50 60. PIK @radiopik.pl. SMS-y pod numer 7906. Treść poprzedzamy słowem PIK. Gdyby Państwo jeszcze chcieli się odnieść do wyborów, bardzo proszę. Padły tutaj pomysły w naszych materiałach dotyczące kadencyjności marszałka i wyboru go w powszechnym głosowaniu. O tym zresztą była mowa jeszcze w poprzedniej kadencji parlamentarnej, ale do tych zmian nie doszło. Być może warto byłoby porozmawiać w ogóle o kadencyjności wszelakich urzędów. Prezydenta, wójta, burmistrza, także marszałka czy starosty. 52 345 50 90 i 60 telefon do nas, także pik@radiopik.pl. SMS-y pod numer 7906. Treść poprzedzamy słowem PIK. Witam pana, dzień dobry.
Dzień dobry. Mówi Andrzej Bydgoszczy.
Słuchamy.
Jestem zbulwersowany tym, co się działo w sejmiku. I moje otoczenie, najbliżsi sąsiedzi, koledzy, wszyscy dzisiaj się aż trzęsą ze złości. Przecież to, co wyprawia pan Całubycki i pan Lenz, to można podciągnąć pod taką regułę. Po nas choćby potop. Wszystko dla Torunia, Bydgoszcz jest zlekceważona. Ja bym powiedział nawet tak, że wczoraj zlekceważono godność 360 tysięcy mieszkańców Bydgoszczy. No tak dalej być nie może. Jak na tym tle wyglądają rozmowy pani prezydent, pani premier Kopacz, która próbowała przed drugą turą wyborów łagodzić ten spór. Doszło tam ponoć do jakichś uzgodnień, przynajmniej tak twierdzi pan poseł Olszewski. No i co? Bydgoszcz została ponownie przez Toruń ograna, bo inaczej tego nie można nazwać. A to, że pan Całubecki tak się chwali ilością zdobytych głosów, to wynika z tego, że tak wiele pieniędzy wpompował w ten Toruń. Tylko jest pytanie, kto te bizantyjskie inwestycje utrzyma? Te hale widowiskowo-sportowe, ten halę koncertową, ten stadion żużlowy, przecież to wszystko będzie kosztowało. Czy my całe województwo się na ten Toruń mamy składać?
Dziękuję za ten telefon. Do usłyszenia. 52 345 50 90 i 52 345 50 60, także pik@radiopik.pl i SMS-y, które można wysyłać pod numer 7906. Treść poprzedzamy słowem PIK. Witam pana, dzień dobry.
Witam serdecznie. Ja również odnoszę z sejmiku.
A pana imię jeszcze poznamy?
Jerzy.
Świetnie.
Droga pani, to jest kpina. My pod względem infrastruktury jesteśmy wielkim miastem. Pan Całubecki robi z nami co chce. Pan Bryski został prezydentem PO u nas w Bydgoszczy i pan prezydent robi wszystko, żeby nie było czegoś takiego. Przecież nie ma z Bydgoszczy człowieka, który by był wicemarszałkiem, droga pani. Kim my jesteśmy?
Znaczy powiedzmy, że jest osoba z Bydgoszczy, to jest właśnie pan Zbigniew Ostrowski.
Tak, jaki Zbigniew Ostrowski? Pracował u was w radiu kiedyś.
Pracował.
Tak, jest pan dziennikarz. To mi się bardzo nie podoba. Ja jak rodowitego bydgoszczynina, bo o tyle co wiem, to pan Ostrowski jest w Toruniu.
Znaczy nie, pan Ostrowski nie jest, nie urodził się w Toruniu.
No dobrze, ale mieszkał, prawda? No
pewnie tyle samo mieszkał w Toruniu, co i w Bydgoszczy w tej chwili.
No dobrze. Droga pani, w każdym razie bardzo mi się to nie podoba. Jeżeli, powiem tak, jeżeli PO w Bydgoszczy i pan Bruski, przepraszam, że tak powiem, ma w kroku to, co powinien, niech robią wszystko, żeby tak nie było. My będziemy niedługo miastem bananowym. Droga pani, mamy stadion żużlowy w kiepskim, opłakanym stanie. Jest potrzebne, są pieniądze na infrastrukturę, na wszystko. Jest wiele innych rzeczy, które trzeba w Bydgoszczy zrobić. My mamy jako wielkie miasto być podporządkowani Toruniowi. Pan Tołbeck jest chyba chory psychicznie.
Znaczy nie mam prośby. Znaczy wszystko możemy powiedzieć, tylko naprawdę bardzo proszę o formę.
Dobrze, ale pani nie zrozumie, ja jestem po prostu nerwowy.
Tak? Ja rozumiem, że pan jest nerwowy, ale też no zważajmy na słowa. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
52 345 50 92 numer końcówka 60. Dzień dobry.
Dzień dobry, pani redaktor.
A to pan Andrzej.
Tak jest. Wczorajszy sejmik pokazał mi, jak to się można kolokwialnie rzecz ujmując skundlić dla władzy. Gdybym ja...
Panie Andrzeju, bardzo prosiłabym też o uwagę
Panie
na słowa.
Panie redaktor, to jest bardzo wytonowane i spokojnie to, co powiedziałem to słowo. Bo jeśli pierwszy raz głosowanie by mnie nie wybrano, to bym miał charakter, bym podziękował. A przyszedł w przerwie pan Lenz, tupnął nogą i co się zrobiło? Bo odpowiada ten człowiek właśnie tym, którzy przez ostatnie 4 lata rządzili tym sejmikiem.
Panie Andrzeju, a
gdzie jest dobro województwa?
Ale ja mam pytanie tylko jeszcze, ponieważ głosowanie było tajne, ale czy w tej reasumpcji głosowania nie uczestniczyli też radni PSL-u?
Tak. I ja wiem to niektórzy, jak głosowali.
Więc pretensje do swoich radnych.
I jestem jej wdzięczny, że miała charakter. Ja też mam do nich o to pretensje. Tak nie powinno być. A może ta kłótnia w Platformie Obywatelskiej, ta część bydgoska, rozliczy za ostatnie 4 lata z jednej dziedziny pana Cełbeckiego i jego świtę przyboczną. Jaką? No niech się zgłoszą do mnie, to ja im powiem, za co ma go rozliczyć. I zobaczymy, co będzie.
Dziękuję za ten telefon. Do usłyszenia. Czy już polska piosenka? Zagrajmy w takim razie. Będziemy ponownie rozmawiać już po godzinie 15.30. Baim, Wiosna w Paryżu.
Kampania społeczna. Pneumokokom mówimy szczepimy.
Nazywam się Katarzyna Cichopek. Dobrze wiem, co znaczy troska o zdrowie swoich dzieci. Ale dopiero lekarze uświadomili mi, jak ważne są szczepienia przeciwko pneumokokom. Pneumokoki są źródłem wielu poważnych chorób u dzieci, zwłaszcza do drugiego roku życia. Takich jak zapalenie opon mózgowych, płuc i sepsa. Ochronę zapewniają szczepienia. A ty szczepiłaś już swoje dziecko? Szczegóły na szczepimy.com.pl.
Pneumokokom mówimy szczepimy. Organizator kampanii społecznej Fundacja Aby Żyć.
Popołudnie z nami.
Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy.
Popołudnie z nami.
Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16.30.
W drugiej części pójdziemy tropem Państwa interwencji o zagrożeniu powstającym przy okazji budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi Gostycyn-Piła. Także mówić będziemy o projekcie Stachura i w ramach liderów regionu dzisiaj profesor Katarzyna Popowa-Zydroń. Nasze drogi nie są bezpieczne głównie z winy samych kierowców, bo zbyt szybko jeżdżą i nieuważnie, ale też często i samej ich konstrukcji, oznakowania i wielu innych powodów. Na jedno z takich, zdaniem słuchacza, zagrożeń powstających przy okazji budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi Gostycyn-Piła zwrócił nam uwagę jeden z tucholskich kierowców.
Jestem tutaj kierowcą, mieszkam nieopodal Tucholi. I z Tucholi na Piłę jest robiona ścieżka rowerowa. Tam jest bardzo wąska droga i do tego teraz dochodzi ścieżka rowerowa. Samochody osobowe, nawet dwa jadące z naprzeciwko, mają problem, żeby się minąć. Muszą zjeżdżać na pobocze, gdzie rosną drzewa, albo komuś na posesję. Nie wiem, czy to jest mądre położenie ścieżki rowerowej przy takiej wąskiej drodze, że nawet nie ma miejsca, gdzie uciec. Już nie wspominam o samochodach ciężarowych. Czy tak może w ogóle być, że droga o szerokości 4 metrów jest obok ścieżki rowerowej, która ma ponad 3 metry i żadnej możliwości ucieczki, zjazdu, czegokolwiek, bo jest druga strona zarośnięta drzewami. No, bardzo mało bezpieczne, bo samochód jadący z naprzeciwka duży, idący drugi duży, musi się zatrzymać, żeby on mógł przyjechać, bo nie ma fizycznej możliwości, żeby się dwa minęły.
Ścieżkę rowerową, jak ustaliłem, buduje nie od Tucholi, a od Gostycyna do Piły wzdłuż drogi powiatowej. Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi. Zatelefonowałem do pana Bogdana Ryla, który zna sprawę od podszewki.
No tu jest nieprawdą. Kierowca twierdzi, że tam nawierzchnia jest 4 metry, a nawierzchnia ma 5 metrów tej drogi. To jest akurat droga powiatowa klasy L, lokalna, relacji Gostycyn, Zamrzenica, Bysławek, Bysław, numer 1038C, z szerokości 5 metrów, także pas jezdny jest, tak można powiedzieć, 2,5. Na terenie zabudowany to jest zgodnie z warunkami technicznymi. Tam jest budowana ścieżka rowerowa. Budujemy ją z kostki betonowej na dwa etapy. W pierwszym etapie jest budowana w długości 430 metrów, a w drugim etapie będzie odcinek 1,5 kilometra, ale to planujemy na przyszły rok.
Już do Piły. Natomiast ta ścieżka jest jeszcze w granicach Gostycyna.
Ścieżka rozpoczyna się od skrzyżowania z drogą wojewódzką w miejscowości Gostycyn. Teren jest zabudowany, oznaczony tablicą jako obszar zabudowany.
Czyli ograniczona prędkość do 50.
Do 50 na godzinę. Ze względu na to, że tam jest na tym odcinku budowany kolektor deszczowy i żeby przechwycić wodę z nawierzchni, jest okrawężnikowane od strony krawędzi jezdni.
Czy rzeczywiście dwa samochody, zwłaszcza ciężarowe, mijające się na tym odcinku, mogą w jakiś sposób zagrażać rowerzystom?
W żadnym wypadku nie, ze względu na to, że jest to teren zabudowany. 50 obowiązuje w terenie zabudowanym. To jest projekt opracowany zgodnie z warunkami technicznymi.
Czyli według wszelkich przepisów i wymagań.
Zaopiniowane przez projektanta, przez sprawdzającego, z uprawnieniami, także jest wszystko zgodne.
Ale wspomniał pan, że tam jest krawężnik położony, którego nie było i przez to może jakby ta jezdnia wizualnie jest zwężona i dlatego kierowcy może narzekają, że nie można już wjechać na pobocze.
Wizualnie to w tej chwili tak wygląda, ale jeżeli to by było z jednej i z drugiej strony okrawężnikowane, to może mógłby być problem z tym, że tu jest szerokość jezdni 5 metrów, jest w normie, jest 2,5 metra minimum pas jezdny. Zasada jest taka, że kierowca powinien ze znakami rozmawiać, nie? Także jeżeli będzie przestrzegał przepisów, to no, nic nie powinno na tym odcinku się tam zdarzyć. Nie?
Przygotował Andrzej Krystek.
Popołudnie z nami od 15 do 16.30.
Z Stachura, Święte Wędrowanie to tytuł muzycznego spektaklu poetyckiego, który jest efektem warsztatów poezji czynnej imienia Edwarda Stachury, które odbyły się w Smolniku nad Sanem. Po raz trzeci pod okiem Romana Kołakowskiego, kompozytora i szefa artystycznego projektu, młodzi artyści pracowali nad twórczością Edwarda Stachury. Spektakl pokazany był już i w Smolniku, Rzeszowie. Dziś zaprezentowany zostanie także w Toruniu, w Teatrze Baj Pomorski o godzinie 19. Organizatorem projektu jest SOS Music z Torunia, a z uczestnikami spotkała się Iwona Muszytowska-Rzeszotyk.
Pan Roman Kołakowski, to kolejne spotkanie ze Stachurą.
W latach poprzednich prezentowali młodzi uczestnicy warsztatów moje kompozycje, które powstawały nawet 30 lat temu do tekstów Edwarda Stachury, to w końcu tamte kompozycje się skończyły. W tym roku wzięliśmy na warsztat głównie Missę Pagane. To jest osnowa całego koncertu, ale powstawał on inaczej. Najpierw zaprosiłem z SOS Music z Torunia uczestników, a następnie komponowałem do tekstów Stachury konkretne utwory dla konkretnych osób.
Czyli właściwie pisał pan dla nich na zamówienie, dostali coś pod siebie, mieli łatwiej?
To przynosi bardzo dobry efekt, dlatego że znam możliwości artystyczne tych ludzi. Niektórzy bardzo się rozwinęli.
Agata Klimczak-Kołakowska.
Łukasz Gocławski.
I Kuba Blokarz.
Powiem szczerze, że chłonąłem wszystkie uwagi, które były mi udzielane i pewno je zapamiętam. Bardzo mi się podobały piosenki i jestem z siebie dumny.
Jestem również aktorką, także mogłam w tych piosenkach właściwie połączyć i aktorstwo, i śpiewanie.
No dla mnie bardzo dobry dobór, dlatego że muzycznie, sama muzyczność tych utworów bardzo mi odpowiada. Jestem też gitarzystą i gram komunię właśnie z samą gitarą, więc jest to dla mnie bardzo dobra sytuacja.
Muszę powiedzieć, że ja z roku na rok jestem pod coraz większym wrażeniem, coraz bardziej zafascynowany jestem twórczością Stachury. Odkrywam pewne fragmenty, które wcześniej umykały jakby mojej uwadze. Z tych fragmentów buduję nowe utwory i tu jest kilka takich, które w zasadzie nie istnieją, bo są powstałe z dwóch, trzech wierszy Edwarda Stachury i dopiero z tego powstaje kompozycja.
No właśnie tak się zastanawiałam, co nowego jeszcze pan jako znawca twórczości Edwarda Stachury może znaleźć. Tutaj także chyba pomocni są młodzi ludzie, którzy mają swoje takie świeże spojrzenie na tą twórczość. No, zupełnie inne pokolenie.
Bardzo. Ten Stachura brzmi zupełnie inaczej niż wtedy, kiedy nastąpiła po śmierci Edwarda Stachury, tak zwana stachuromania. Brzmi nowocześnie, brzmi współcześnie po prostu. Są zastosowane nowe środki muzyczne. Mamy syntezatory, mamy organy Hammonda. Można powiedzieć, że ten Stachura brzmi często uderzeniowo w słowa Edwarda Stachury, ponieważ są uniwersalne, mogą również bardzo nowocześnie zabrzmieć.
Ja w tym roku odkryłam niesamowitą ciągłość w tych tekstach Stachury, ponieważ z tych naszych piosenek Romek stworzył jedną całość, która jest teatralną całością.
Podczas prób, podczas występów, słuchając danego utworu, za każdym razem znajdowałem w nim coś innego. Zrozumiałem to, że można interpretować go na różnorodne sposoby i za każdym razem odnajduje się jakieś inne piękno. Coś, czego nie zastrzegło się za pierwszym razem, słuchając danej piosenki.
Przez to, że spopularyzowany został w takiej właśnie formie piosenki, i to piosenki często dość prostej muzycznie, która właśnie ma przekazywać ten tekst. A tutaj często to się zmienia. Aranżacje stają się bardziej skomplikowane, już nie są proste, banalne, folkowe. Stają się bardziej wysublimowane miejscami, właśnie teatralne. I te teksty zmieniają trochę swój kolor.
Liderzy regionu. Gospodarka, innowacja, nauka, rolnictwo, edukacja, kultura, zdrowie, sport, ochrona środowiska, działalność społeczna, budowa społeczeństwa obywatelskiego, fundusze unijne, promocja województwa. Audycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Profesor Katarzyna Popowa-Zydroń, człowiek-instytucja. Urodziła się w Sofii, do Polski przyjechała studiować i tak tutaj została. Z jej klasy wyszli znakomici pianiści. Katarzyna Borek, Rafał Blechacz, Paweł Wekarecy, Michał Szymanowski czy Krzysztof Herdzin. Pamiętają państwo tą wielką radość podczas konkursu chopinowskiego w 2005 roku, na którym to wszystkie niemal nagrody zgarnął student pani profesor Rafał Blechacz.
Konkurs chopinowski jest tak wielkim konkursem, że jest wielkie zainteresowanie.
Jakoś na razie Rafał w swojej tej małej takiej karierze muzycznej spotykał na ludzi, którzy jednak mu pomagali.
Dalej patrzymy.
Wspaniały kontakt z panią profesor i myślimy, że wspólnie zrobimy, żeby było wszystko dobrze.
To, co się dzieje na lekcjach, kiedy jesteśmy we trójkę, Rafał, ja i Chopin, jest nie do ujęcia w schemat i dla mnie to jest właściwie zupełnie niemożliwe powiedzieć, co jest moją sugestią, co jest Rafała sugestią. Właściwie cały czas doszukujemy się, co jest sugestią Chopina.
5 lat później do finału konkursu chopinowskiego doszedł inny pianista z klasy profesor Katarzyny Popowej-Zydroń, Paweł Wakarecy.
Numer 76, Paweł Wakarecy.
Pani profesor Popowa prowadziła mnie w świat wielkiej sztuki i pokazała, że sam też mogę się wypowiedzieć.
Chociaż go znam już, bo go pierwszy raz widziałam bodajże jak miał 7 czy 8 lat, był takim puszystym chłopczykiem, bardzo zresztą słodkim, o malutkich rączkach. Wciąż go poznaję jeszcze lepiej, ma jednak charakter. Daję sobie radę również i sam.
Praktyka przede mną, zobaczymy.
Jak się okazuje, kolejny konkurs w 2015 roku, konkurs chopinowski, będzie też należał do pani profesor Popowej-Zydroń. Po rezygnacji profesora Jasińskiego to właśnie profesor Katarzyna Popowa-Zydroń stanie na czele jury tego jednego z najbardziej znanych i rozpoznawalnych konkursów pianistycznych na świecie.
Cokolwiek się broniłam przed tym, ale były takie naciski, że ostatecznie sobie pomyślałam, że może mogłabym zrobić jakąś dobrą pracę tam, bo to jest to rzeczywiście bardzo duża odpowiedzialność, zwłaszcza, że ten konkurs właściwie w tej chwili jest największym konkursem dla pianistów, daje ogromną szansę, nie tylko nawet dla pierwszej nagrody, ale dla kilku dalszych nagród. W związku z tym jest duży szum wokół niego, każdy ma swoje zdanie. Jury jest duże, złożone z wielkich gwiazd, więc pracę przewodniczącego pojmuję jako takie uspokajająco porządkujące działanie. Przede wszystkim współpracuję z Instytutem nad zrobieniem regulaminu pracy jurorów, który dawałby gwarancję, że będzie sprawiedliwie, chociaż to słowo brzmi bardzo
dziwnie. Na konkursach
dziwnie.
Podobno nigdy nie jest sprawiedliwie.
Znaczy, trudno powiedzieć, co to jest sprawiedliwość właściwie w tym wypadku, no ale żeby odgrywały rolę wyłącznie merytoryczne kryteria, no i żeby właśnie wynik był wspólnym jakimś werdyktem jury, posługując się merytorycznymi kryteriami, a nie żadnymi innymi.
Pani profesor jest znana z pracowitości, prowadzi życie koncertowe, klasę fortepianu w Bydgoskiej Akademii Muzycznej, uczy młodszych uczniów, prowadzi kursy mistrzowskie, pracuje w jury różnych konkursów. Czy nie zamierza zwolnić trochę w tym szaleńczym tempie pracy?
Organizm sam zwalnia, bo lata lecą i ja czasami czuję, że już nie mogę tak szybko ogarnąć wszystko, co mam. Zwłaszcza, że moje życie się robi jakby coraz to bardziej zajęte niż parę lat temu, odkąd zaczęłam zamierzać, że będę redukować swoje zajęcia. Mam co roku coraz więcej zajęć, więc to nie wiem, może powinnam postanowić, że będę coraz więcej pracować, żeby mi się zaczęło robić mniej. No, nie wiem, jaka jest tutaj metoda na to. Ja umiem wziąć swój wolny czas, jeśli czuję, że nie mogę.
Profesor Katarzyna Popowa-Zydroń obok wielu medali, wyróżnień, nagród jest laureatką Nagród Marszałka Województwa.
Liderzy regionu. Laureaci Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2007-14. Audycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Południe z nami za 16 minut, godzina 16, 52, 3, 4, 5, 50, 90 i 52. 3, 4, 5, 50, 60, PIK, małparadio.pik.pl, SMS-y pod numer 7906, treść poprzedzamy słowem PIK. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
No, jest gorący temat, wczorajsza sesja Sejmiku Wojewódzkiego. No, ja mam pretensje do wszystkich radnych Sejmiku Wojewódzkiego, no bo jak można wybrać na marszałka osobę, która moim, nie tylko moim zdaniem, jest głównym winowajcą, że województwo w różnych rankingach, mam na myśli tych pozytywnych, wlecze się na samym końcu. Wyprzedziła nas cała ściana wschodnia. No, gorsze od nas to jest tylko województwo warmińsko-mazurskie. I teraz pretensja następna. Do całej wierchołki Platformy Obywatelskiej. Czy oni nie widzą, co się dzieje w województwie kujawsko-pomorskim? Że w przyszłym roku są wybory do parlamentu i PO może stracić taki bastion, jakim jest Bydgoszcz, na rzecz Torunia, który skłania się raczej ku PiS-owi. Niech się opamiętają. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, do usłyszenia. Do tych głosów również dołącza się prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy, który przysłał nam oświadczenie, w którym między innymi mówi o tym, że w interesie naszej małej ojczyzny i tej wielkiej Polski konieczne są powszechne wybory na marszałków województw i potrzebna jest tu pilna inicjatywa ustawodawcza bydgoskich parlamentarzystów. 52 345 50 90, drugi numer końcówka 60, pik@radiopik.pl, smsy pod numer 70 906, treść poprzedzamy słowem PIK. A to pan Andrzej, dzień dobry.
Dzień dobry.
Słuchamy.
Chciałbym tylko się dowiedzieć, kiedy skończy się wreszcie ten bełkot w sprawie wyborów i tego, tych wszystkich spraw pana Cełbeckiego i tak dalej.
To tego państwo wybierają
nie
tematy.
Nie idzie słuchać już.
Bardzo dziękuję za ten telefon.
Utrzymałem długo, ale przełączę.
Ale nie wytrzymał pan.
Na jedną stację przełączę z bólem, ale niestety.
Proszę tego nie robić. Pozdrawiam serdecznie. Proszę. Do usłyszenia. 52 345 50 90, drugi numer końcówka 60, pik@radiopik.pl, smsy pod numer 70 906, treść poprzedzamy słowem PIK. A to pan Edward z Torunia, dzień dobry.
Dzień dobry. Proszę państwa, wysłuchuję tych wszystkich zażaleń w stosunku do tego, że pan Całbecki został marszałkiem województwa. A może byśmy popatrzyli z innej strony? Może byśmy tak w dniu wyborów poszli wszyscy do wyborów i walczyli w dniu wyborów o swój region, o swoje miasto, o swoje województwo. Bo po wyborach to te wszystkie gadania to można zwinąć w jeden worek i go spalić.
Aczkolwiek
bo
pani...
to już nic nie zmieni.
Tylko panie Edwardzie, no też są głosy, żeby wybierać marszałka województwa tego czy innego w wyborach bezpośrednich. Co pan na to?
Ja nie mam nic przeciwko temu. Ale jeżeli w tej chwili nie ma wyborów bezpośrednich, tylko jest taka sytuacja wyborcza, jaka jest.
Że to radni wybierają.
Radni wybierają ci, co zostali wybrani do sejmiku.
Tak jest.
To oni wybierają. Dlaczego na przykład pani Krzyżanowska nie dostała się do sejmiku? No dlaczego? Bo mało dostała głosów, a ona przecież z Bydgoszczy jest. No. To więc jak bydgoszczanie głosowali? Jaka była frekwencja? Kto poszedł do tych
tylko
wyborów?
To jest tak, że każdy okręg ma określoną liczbę radnych. To nie jest tak, że jak pójdzie więcej na przykład z Bydgoszczy, to będzie miała większą liczbę bydgoszczy radnych w sejmiku. To tak nie jest. Okręgi są podzielone na liczbę radnych wybieralnych. I w państwa okręgu jest 6 radnych, a w bydgoskim okręgu jest 5 radnych i tak jest w innych okręgach również.
No to jest niesprawiedliwe. Ja uważam, że powinno być ilość radnych powinno być w stosunku do ilości głosów. Mieszkańców. Do ilości mieszkańców. I powinno być na przykład 7 do 5 na korzyść Bydgoszczy.
Powinno być. Tyle, bo mniej więcej taka
tylko proporcja. Przy czym to jest tak, że w państwa okręgu jest Toruń, powiat toruński i chełmiński, a w okręgu bydgoskim jest tylko Bydgoszcz.
Mm-hmm. To trzeba ten region zwiększyć. Proszę panią, to, że ja dzwonię z Torunia, tak, to nie znaczy, że ja jestem przeciwko Bydgoszczy. Nie. Kocham oba miasta, bo byłem pilotem w trzecim pułku swego czasu. Losy mnie pokierowały do Torunia. Mieszkam w tej chwili w Toruniu, ale sercem jestem z Bydgoszczą. I dziwię się tym wszystkim bydgoszczanom, którzy są antagonistycznie nastawiani do Torunia.
Bardzo dziękuję.
A może byśmy tak pokochali się wreszcie?
Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia.
Dziękuję. Wszystkiego dobrego.
52 345 50 90 i 52 345 50 60. Witam pana, dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się nisko, pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Tak, słucham tego pomysłu o wybieraniu marszałka w wyborach powszechnych. I zastanawia mnie taka jedna rzecz. Tak. Nie pamiętam, czy ten pan nazywa z Towarzystwa Przyjaciół Bydgoszczy, czy nie chcę przekręcić, nie chcę brędorzy ubliżać, po prostu nie pamiętam. Ale chciałbym zadać temu panu jedno pytanie. Gdyby rzeczywistość wyglądała w ten sposób, że nie ma Kujawsko-Pomorskiego, Toruń należy do Gdańska, a Bydgoszcz do Poznania, czy także by uważał, że należy marszałka wybierać w wyborach powszechnych?
No ja myślę, że to każdy chyba by chciał, żeby marszałka czy też starostów wybierać w wyborach bezpośrednich, czy nie?
No znaczy, ja podejrzewam, bo pytanie nie było bezzasadne, podejrzewam, że po prostu pan wpadł na pomysł, że skoro Bydgoszcz jest dwa razy tyle, co Torunia, no to w wyborach powszechnych by zawsze wybrali sobie marszałka z Bydgoszczy.
No nie, ale to jest cały region przecież.
No.
To jest cały region.
No to cały region jest teraz w sejmiku reprezentowany, tak? Przez radnych.
Przez radnych z poszczególnych okręgów.
No to cały region teraz wybiera. To my wybieramy radnych, radni wybierają marszałka.
No tak, kiedyś wybieraliśmy też prezydentów, ale jednak to się zmieniło. Chciałby pan, żeby tak wybierać prezydentów na przykład, że radni?
Nie, podejrzewam, bo w zeszłym tygodniu słyszałem pomysły takie, że powinna być kadencyjność.
A o tym też dzisiaj była mowa.
Tak, i to jest następny pomysł z kadencyjnością padł w jednym zdaniu z tym, żeby środki unijne były proporcjonalnie nadzielone na mieszkańca. Ja się wtedy zgodzę. Niech to jest proporcjonalnie dzielone na mieszkańca, niech jest kadencyjność, tylko wtedy wyrzućmy połowę polityków, połowę urzędników, którzy będą niepotrzebni, bo nie będzie potrzeba tyle ludzi, skoro wiadomo, 360 tysięcy w Bydgoszczy, tyle pieniędzy, 180 tysięcy w Toruniu, tyle pieniędzy. Pozwalniamy im tych ludzi, no bo po co wtedy?
Bardzo dziękuję za ten telefon. Pozdrawiam serdecznie. 52 345 50 90 52 345 50 60, PIK @radiopik.pl. SMS-y pod numer 70906. Treść poprzedzamy słowem PIK. No to pan Marek, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie panią redaktor i słuchaczy. Odnośnie tej burzliwej dyskusji, ja bym chciał przypomnieć, że troszeczkę bydgoscy posłowie Platformy no sobie strzelili samobójczego gola w wynikach wyborów do sejmiku z waszego okręgu. Ja dzwonię z Torunia, chciałem zaznaczyć. Weszło tylko dwóch radnych do sejmiku.
Znaczy dwóch radnych Platformy, tak.
Tak, a z okręgu toruńsko-chełmińskiego weszło pięciu. Więc ja uważam, że pan Olszewski, który wczoraj takie dosyć nieprzyjemne słowa mówił o marszałku Całbeckim i o toruńskich posłach i radnych, i dzisiaj w waszej stacji pani minister Piotrowska, no powinni uderzyć się w piersi i no chyba nie wykonali
tylko powiem tyle, że z tego co wiadomo, to chyba wszyscy radni z okręgu bydgoskiego głosowali za kandydatami z Bydgoszczy ewentualnymi.
Ale gdybyście mieli pięciu radnych...
Ale mamy pięciu PO. Radnych tak czy owak, czy z PO, PiS-u i SLD, bo w tej chwili jest dwoje radnych z PO, dwóch radnych z PiS-u, rozumiem, i jeden radny
Panie redaktor, no, wynik pana Całbeckiego mówi sam za siebie. No, jest politykiem w tej części województwa bardzo popularnym i no tylko życzyć Bydgoszczy, żeby znaleźli takiego polityka, który stanie w szranki.
Znaczy powiem tak, że gdyby to był taki sam wynik w wyborach bezpośrednich, gdyby też radnych tak wybierać, prawda, i przyrównać wtedy te głosy, to wtedy można byłoby rzeczywiście porównywać liczbę głosów.
No ale panie redaktor, nic nie stało, żeby pan doktor, dyrektor Centrum Onkologii dostał wynik 50 tysięcy głosów, tak, a nie 14.
No to też trzeba spojrzeć na listę, która jest lista, która pracuje na lidera, a która jest lista dość mocno podzielona, więc ja myślę, że tutaj socjolodzy by musieli popracować troszeczkę nad tym. Bardzo dziękuję pozdrawiam i pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiam
do usłyszenia.
Pozdrawiam wszystkich z Bydgoszczy. Tak,
a my pozdrawiamy pana z Torunia. I to było tyle w tej części. Spotykamy się po godzinie 16. Polska piosenka. My już słyszymy. Ira i miłość.
Strach uczy grać milion ról. Pewną minę ma skamieniała twarz, gdy ukrywa ból. A miłość jest od zawsze aż po kres.
Reklama. Szukasz klucza do swoich pasji? Poznaj nowe BMW serii 2 Active Tourer. Tak wyjątkowe, że przyciągnie twoje spojrzenie. Tak przestronne i funkcjonalne, że sprosta każdemu wyzwaniu. Już nic nie ograniczy twojej aktywności. Nowe BMW serii 2 Active Tourer za 1300 zł brutto miesięcznie. Z promocyjnym pakietem ubezpieczeń. Już dziś umów się na jazdę próbną. Dealer BMW Dynamic Motors zaprasza. Bydgoszcz, ulica Fordonska 264. Toruń, ulica Olimpijska 8. BMW. Radość z jazdy.
Marzysz o pięknej i nowoczesnej łazience? Szukasz wyjątkowych i oryginalnych rozwiązań? Fabryka Łazienek. My wyposażymy i wykonamy dla Ciebie łazienkę marzeń. Spotkaj się z nami w Bydgoszczy przy ulicy Jagiellońskiej 109. W Toruniu przy ulicy Batorego 86A. Zobacz mapę dojazdu na www.fabrykalazienek.pl.
Galeria Brodnica z okazji pierwszej rocznicy powstania zaprasza 6 grudnia na dzień otwarty z Galerią Brodnica. W programie promocje, konkursy, nagrody. Ukoronowaniem dnia będzie koncert zespołu Red Lips. Zapraszamy. Zabierz ze sobą mamę, tatę, siostrę, brata, szwagra.
Masz pomysł na ciekawe wydarzenie? Chcesz wspólnie z sąsiadami lub znajomymi zrobić coś na rzecz otoczenia? Działasz w młodej organizacji pozarządowej, która chce się rozwijać? Zgłoś się po mikrodotację do ośrodka TŁOK lub Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica. W ramach projektu Inicjuj Sfio przyznajemy granty do 5000 zł na oddolne działania mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Zapraszamy na spotkania informacyjne w sprawie grantów. Szczegóły na stronach www.tlok.pl i www.trgp.org.pl. Projekt dofinansowany ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Zamieszkaj niedaleko od centrum, na urokliwym Krzyżkówku, w pobliżu lasów i brdy. Przy ulicy Filtrowej spółdzielnia mieszkaniowa SIM rozpoczęła realizację tęczowego osiedla. Duży wybór mieszkań już od 31 do 100 metrów kwadratowych. Możliwość skorzystania z kredytu MDM. Nie szukaj więc dalej. Wybierz pewną i bezpieczną firmę. Spółdzielnię mieszkaniową SIM. Telefon 52 373 1001 373 1001 www.sim.bydgoszcz.pl.
Mamo,
Dzisiaj z panią od przyrody byliśmy na wysypisku. Widzieliśmy góry niepotrzebnych śmieci. Strasznie śmierdziało.
Już niedługo te śmieci będą musiały zniknąć, inaczej zapłacimy wysokie kary.
Zakład termicznego przekształcania umożliwi ograniczenie składowania odpadów biodegradowalnych i pozwoli uniknąć kar za niedostosowanie systemu gospodarki odpadami do norm unijnych. Więcej informacji na www.generacjaczystejenergii.pl. Projekt budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych dla bydgosko-toruńskiego obszaru metropolitalnego współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu Infrastruktura i Środowisko.
Co ty się wyrobią ludzie i oni mogą uwierzyć? Zamiast wszystko drożyć, to tanieje. Na przykład Zetor po obniżą ceny traktorów, aż mi się w głowie nie chce pomieścić. Wyprzedaje traktory, Zetory, Forterra i Forterra HSX. Tani o 25 tysięcy złotych, ale to jeszcze nic. Słuchaj, ta Proxime i Proxime Plus i Power o 19 tysięcy złotych mniej. A Majora z takim wypasionym ładowaczem, co takim razem jest do twarzy, za jedyne 105 330 zł netto. Jak mi nie wizyta, to idź tutaj se sprawdź to sami do Interwaxu we Wznine na Dworcowej 29.
Słyszałeś, że otwierają największy sklep zoologiczny w Bydgoszczy?
Mówisz o tym z wielorybem w logo?
Tak, o niezwykłym sklepie Moby Dick, w którym znajdziesz wszystko nie tylko dla twojego psa, ale też kota, papugi i rybek.
Kiedy otwierają?
Oficjalne otwarcie już 6 grudnia o godzinie 9 w Mikołajki. Będą konkursy z nagrodami, a dla dzieci mikołajkowe niespodzianki.
Idziemy, wezmę dzieciaki i kupimy coś dla pupila na święta.
Spotykamy się 6 grudnia o 9 na Śniadeckich 41 przed wejściem do sklepu Moby Dick.
Pewnie, Moby Dick. Odkryj niezwykły świat zwierząt.
Reklama.
Minęła 16. Wtorek, 2 grudnia, wiadomości Polskiego Radia PIK, Sława Skibińska-Dmitruk. Wicewojewoda Zbigniew Ostrowski złożył dzisiaj na ręce wojewody Ewy Mesy rezygnację ze swojej funkcji. Wczoraj został wybrany na wicemarszałka województwa. Tymczasem już pojawiły się głosy, że wybór Zbigniewa Ostrowskiego odbył się nielegalnie, że przed złożeniem dymisji i przyjęciem jej przez premiera wicewojewoda nie mógł być wybrany do organów samorządowych. Zbigniew Ostrowski twierdzi, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem.
Ja jestem człowiekiem, który potrafi rozmawiać o najtrudniejszych sprawach. Potrafię również zaangażować się w rozwiązywanie najtrudniejszych spraw. Przede wszystkim szukam porozumienia. Nie dam się manewrować w obraz polityka nieprzychylnego w sprawie Bydgoszczy.
Tymczasem sama Ewa Mes nie podjęła jeszcze decyzji, czy fotel w Urzędzie Wojewódzkim zamieni na fotel w sejmiku. Nieoficjalnie wiadomo, że pozostanie na stanowisku wojewody.
Wiadomości w Polskim Radiu PIK. Jesteśmy w centrum wydarzeń.
Od rana w Poznaniu prowadzimy czynności procesowe w miejscu, gdzie mógł być przetrzymywany Jarosław Ziętara, poinformował Piotr Kosmaty z krakowskiej prokuratury apelacyjnej. Na razie nie ma nowych zatrzymań w sprawie śmierci dziennikarza. Tymczasowo aresztowane są trzy osoby, były senator Aleksander G. i jego dwaj ochroniarze. Jarosław Ziętara 22 lata temu zaginął w drodze do pracy, pisał o aferach gospodarczych. Polski film Ida w reżyserii Pawła Pawlikowskiego walczy o nagrodę Lux Prize 2014. To wyróżnienie jest przyznawane przez Parlament Europejski obrazom, które są głosem w debacie na temat europejskiej tożsamości i wartości. Dziś Ida została po raz pierwszy przedstawiona w siedzibie parlamentu w Brukseli. Przyrodniczy fenomen u wybrzeży Bałtyku. Przy plażach Wyspy Sobieszewskiej oglądać można kilka tysięcy uchli czarnych kaczek, które przyleciały do Polski na zimę. Ornitolog Szymon Bzoma podkreśla, że to tym bardziej wyjątkowe zjawisko, że mowa o 1% całej światowej populacji tego ptaka w jednym miejscu.
Widokiem najczęstszym jest po prostu stada czarnych głów, które gdzieś między falami można zobaczyć, jak się wynurzają i znikają, tak jak morze faluje. Jest to zjawisko, bo tylko nad Bałtykiem można takie rzeczy spotkać. Gniazdują w tundrze, gdzie w tej chwili już jest gruba warstwa śniegu. Rozmnażają się na górskich jeziorach w Skandynawii, na jeziorach tundrowych daleko w Rosji. I w momencie, jak tam pisklęta uzyskują zdolność do lotu, to lecą bardziej na południe. Przelatują nad północny Bałtyk, a pod koniec października przetują już na południowy Bałtyk właśnie do Polski.
Ptak jest wpisany na światową czerwoną listę zagrożonych gatunków. Jest na niej wyżej niż żubr. 70% uczniów trzecich klas podstawówki radzi sobie z matematyką. Tak wynika z ogólnopolskiego badania umiejętności trzecioklasistów i o tym powiemy w serwisie o 17.
Sponsorem prognozy pogody jest właściciel delikatesów mięsnych Gzela. Gzela. Wędliny z Borów Tucholskich.
Dzisiaj trochę chmur, trochę rozpogodzeń. Do końca dnia będziemy pod wpływem wyżu z nadrocji. Lekki mróz, 2-3 stopnie poniżej zera, na barometrach 1020 hektopaskali.
Sponsorem prognozy pogody jest właściciel delikatesów mięsnych Gzela. Gzela, wędliny z Borów Tucholskich. Reklama.
Masz ochotę na dobry posiłek? Marchew, groszek, fasolkę, sałatki obiadowe, buraczki z papryką albo kulki, paprykę konserwową, jabłko prażone czy ogórki kanapkowe? Wybieraj przetwory Unamel. Zobacz na stronie www.unamel.pl. Zapraszamy! Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Unamel w Unisławiu.
Pożegnalne trasa kabaretu Limo w naszym regionie. The Best Of, czyli najlepsze skecze i piosenki z całej historii kabaretu. Jeżeli chcesz zobaczyć łysiejącego blachę lub po prostu masz ochotę na 2 godziny dobrej zabawy z Limo, przyjdź, bo to ostatnia taka szansa. Bydgoszcz, 3 i 6 grudnia, Kinoteatr Adria. Grudziądz, 10 grudnia, Centrum Kultury Teatr. Inowrocław, 14 grudnia, Teatr Miejski. Bilety do nabycia na stronie biletynakabarety.pl, w Empikach oraz w kasach teatru. Kabaret Limo. Ostatni raz w twoim mieście. Nie przegap.
Oto finał zimowych promocji okiennych. Duża konkurencja, wysokie wymagania i zwycięzcą za najlepiej wykonaną ewolucję w energooszczędności zostaje okno MS Evolution pasywne. Zapraszamy. Okno plus Bydgoszcz, Jagiellońska 105.
Miejskie Centrum Kultury zaprasza w Mikołajki na spektakl Zabawki w wykonaniu bydgoskiego teatru Lalek Buratino. Zabawki to intrygująca historia o ludzkim zagubieniu pośród nadmiaru rzeczy oraz o roli przyjaźni w dzisiejszych czasach, którą doceni zarówno rodzic, jak i dziecko. Przyjdź z rodziną do MCK-u przy Marcinkowskiego 12 w Bydgoszczy. Sobota, 6 grudnia, godzina 12. Bilety w cenie 13 i 16 zł do nabycia w kasie MCK-u. Szczegóły www.mck-bydgoszcz.pl.
Ho, ho, ho! W Fabryce Mikołaja praca wre jak co roku. Dlatego w rondzie szukamy ochotników. Chcesz pomóc elfom w ozdabianiu pierniczków na święta? A może zrobić świąteczne ozdoby pod okiem samego świętego Mikołaja? W rondzie dekorujemy i rozdajemy prezenty 6 i 7 grudnia. I ty dołącz do Fabryki Mikołaja w Centrum Handlowym Rondo.
Reklama.
Popołudnie z nami.
Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy.
Popołudnie z nami.
Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16.30.
W ostatniej części zajrzymy do Afganistanu. Tam żołnierze pakują swój sprzęt i szykują się już do powrotu. Także liderzy regionu, dzisiaj fabryka Kopernik. 52 345 50 90 i 60 telefon do nas. Polscy żołnierze uczestniczący w misji ISAF w Afganistanie spędzają właśnie swoje ostatnie dni na misji. W czwartek w bazie Bagram planowane jest uroczyste przekazanie obowiązków grupie, która ma przygotować nową, mniejszą misję. To oznacza, że za 2 dni zakończy się polska misja ISAF. Jak Polacy spędzali te ostatnie dni? Przede wszystkim na pakowaniu całego sprzętu, który był w Afganistanie przez ostatnie 13 lat. To pakowanie trwało pół roku.
Głównym zadaniem 15. ostatniej zmiany PKW ISAF było przede wszystkim sprawne przemieszczenie wyposażenia i sprzętu wojskowego do kraju.
Pułkownik Adam Słodczyk, dowódca 15. ostatniej zmiany w ramach misji ISAF w Afganistanie.
Jest już praktycznie 99,51% realizacji tego zadania.
Było to około 1540 ton sprzętu oraz różnych jednostek ładunkowych.
Podpułkownik Wojciech Grzybowski, szef zespołu zabezpieczenia i przygotowania transportu.
Na przykład były to nasze polskie wozy bojowe, Rosomak, samochody osobowo-terenowe, samochody ciężarowo-terenowe.
Część rzeczy już do Polski dotarła, ale część jest w drodze, prawda? I to różnymi drogami.
Mamy jeden transport, który realizowany jest drogą lądową. Jest to nasz szpital polowy, który tutaj nam dzielnie służył przez około 10 lat. W tej chwili znajduje się w trasie do Polski i trafi bezpośrednio pod adres w Opolu.
Część rzeczy jedzie lądem, ale część rzeczy płynie.
Realizujemy tak zwane transporty multimodalne. Z Bagram wysyłamy transporty lotnicze do Omanu. Tam jest ładowany statek na następnie płynie do Europy i do Szczecina, a w Szczecinie odbiera to 10. Brygada Logistyczna.
On miał na początku tutaj pobytu, teraz na 15. zmianie taki notesik, gdzie było zapisane to lądem, to samolotem.
Generalnie ten notesik można nazwać planem wycofania. Oczywiście jest to bardzo trudne i skomplikowane przedsięwzięcie, które wymaga takiego podejścia aptekarskiego do danego rodzaju transportu.
Mieliśmy tylko i wyłącznie to podsumować, posprzątać i to, co rzeczywiście zgodnie z decyzją przełożonych nadawało się do przemieszczenia do kraju, zostało przetransportowane. Bardzo dużo mienia, które tutaj było, zostało na miejscu, że tak powiem, zutylizowane. Braliśmy również pod uwagę to, że jesteśmy w bardzo biednym kraju i wszystkie te rzeczy, które ewentualnie mogliśmy przekazać organizacjom humanitarnym w Afganistanie, to przekazaliśmy. Były to jednorazówki, sztućce, talerze, koce, bielizna, rzeczy absolutnie nieużywane przez nas.
Nie tylko sprzęt jest zwożony, także żołnierze wracają do kraju, żołnierze mają ze sobą rzeczy osobiste, kupują sobie na przykład też pamiątki i wy jesteście tymi ostatnimi przed wejściem do samolotu.
W składzie naszego zespołu jest dwóch przewodników psów wraz z psami do wyszukiwania materiałów niebezpiecznych, jak i narkotyków.
Major Adam Ziółkowski, szef Wydziału Żandarmerii Wojskowej.
Dokonujemy sprawdzenia bagażu osobistego i głównego wylatujących żołnierzy do Polski pod kątem tych materiałów, na które wyszkolone są psy, jak również pod kątem, czy nie znajdują się tam materiały związane z ograniczeniami celnymi. Są ograniczenia co do wartości historycznych, natomiast jeśli chodzi o pamiątki, no to ogranicza żołnierzy tylko cena 430 euro i tylko taką barierę żołnierze mają.
Te takie drobne pamiątki, które żołnierze najczęściej przywożą sobie do kraju?
Żołnierze tutaj najczęściej korzystają z lokalnych wyrobów, które są oferowane tutaj na tych bazarkach miejscowych. Są to jakieś tam wyroby z kamienia lokalnego, elementy drewniane, mydło i powidło tak naprawdę.
Panie pułkowniku, na początku Afganistanu w 2002 roku był pan jednym z tych, którzy zaczynali? Jest pan jednym z tych, którzy kończą?
To jest część mojego życia. 12 lat temu rzeczywiście w tym samym miejscu, gdzie teraz jestem, wykonywałem zadania w ramach misji Enduring Freedom. Byłem dowódcą drugiej zmiany polskiego kontyngentu wojskowego. Tutaj widać naszą pracę. Widać, w jaki sposób kraj się zmienił. Jest to naprawdę niebo a ziemia. Widać, że ten kraj tak najnormalniej w świecie się zazielenił. Pozwolono, żeby tutaj odżyła natura.
Sentyment, jaki mi pozostanie, to do tych gór, które tutaj okalają naszą bazę, bo widok ten koi nerwy. A zwłaszcza na przykład teraz, kiedy tutaj stoimy, świeci słońce, a w górach już widzimy, że szczyty pokryte są śniegiem.
Popołudnie z nami od 15 do 16.30. Liderzy regionu. Gospodarka, innowacja, nauka, rolnictwo, edukacja, kultura, zdrowie, sport, ochrona środowiska, działalność społeczna, budowa społeczeństwa obywatelskiego, fundusze unijne, promocja województwa. Audycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz budżetu województwa kujawsko-pomorskiego.
W tym roku nagrodę marszałka w kategorii gospodarka otrzymała fabryka cukiernicza Kopernik w Toruniu. Nagrodę przyznano za całokształt działalności, kultywowanie technologii i sposobu wytwarzania toruńskiego piernika, a także za skuteczne promowanie legendarnej, regionalnej marki w kraju i na świecie.
Przede wszystkim chcę podkreślić, że została nam przyznana w równo 250 lat od czasu, kiedy firma powstała.
Prezes spółki Przemysław Myśliwy.
Kopernik to najstarsza firma cukiernicza w Polsce, jedna z najstarszych tego typu na świecie. Ta nagroda była takim jak gdyby podkreśleniem, z czego ja jestem bardzo zadowolony, że doceniono tutaj w regionie też Kopernika. Odbierając tę nagrodę, powiedziałem, że jest to dla mnie wielki zaszczyt, bo odbieram ją w imieniu tych wszystkich, którzy od 1763 roku tworzyli tę firmę. To z jednej strony jest zaszczyt, z drugiej strony duża odpowiedzialność, bo tradycja toruńskiego piernika sięga XIV wieku, a to, co Kopernik robi, robi bezkompromisowo. To znaczy, że podtrzymuje tradycję, bezkompromisowo pilnuje receptur i z wielką dumą chcę podkreślić, przynosi te efekty. Klienci nas coraz bardziej za to doceniają.
To nie jedyna nagroda. Tutaj widzimy różne certyfikaty, które świadczą o wysokiej jakości produktów. Inne nagrody.
Mamy kilka medali z targów międzynarodowych Polagra. Tam dostaliśmy nagrody za pierniki szeroko pojęte. Dostaliśmy nagrodę za wspaniały wafel teatralny, za wafle kuliste tango. Tych nagród jest rzeczywiście sporo. One najczęściej podkreślają to, że Kopernik podtrzymuje i kultywuje jakość i swoją tradycję.
Anna Kowalska, jestem dyrektorem produkcji. To jest magazyn produkcyjny. Tutaj po
wyprodukowaniu wyrobów. One są składowane przed przewiezieniem do tego konkretnego magazynu wyrobów gotowych. I trafia to do sieci, do sklepów i do klienta.
Tutaj słyszę jakieś odgłosy za drzwiami.
Przejdźmy do pomieszczenia, gdzie konkretnie produkujemy. Pomieszczenie, które się nazywa czekoladziarnia. I tutaj następuje ten proces oblewania wyrobów czekoladą. Wyroby trafiają do opakowań tych docelowych, konkretnych, które potem trafiają na półki do sklepu. Akurat jesteśmy w trakcie produkcji katarzynki, naszej katarzynki, słynnej katarzynki. I to są właśnie automaty, które pakują nam te małe paczuszki.
Tutaj wszystko jest automatyzowane, wszystko jest hermetycznie zamykane.
Dbamy o bezpieczeństwo naszych wyrobów, o bezpieczeństwo klienta, który ma to poczucie, że jedząc nasze wyroby jest bezpieczny pod względem zdrowotnym. To jest wykrywacz metali, zabezpiecza nas tutaj przed tym, żeby drobinki metali nie trafiły do klienta, to jest niedopuszczalne.
Produkcja Kopernika składa się z dwóch kategorii. To są toruńskie pierniki i to są wafle. Kilkadziesiąt asortymentów z obu tych grup. Tutaj z dumą chcę podkreślić, że od kilkunastu miesięcy współpracujemy z brytyjską siecią na terenie Wielkiej Brytanii i tam dużym sukcesem sprzedaje się wspomniany wafel teatralny, katarzynki w czekoladzie i uszatki. Oprócz tego Izrael, to są rynki etniczne Stanów Zjednoczonych, Kanady, Francja, Belgia. To są podstawowe rynki.
Może powiemy o planach.
Przede wszystkim ponad wszystko utrzymanie tradycji receptury. To jest nasz główny cel i podstawa naszego biznesu. My wiemy o tym, że tradycja toruńskiego piernika z jednej strony nas zobowiązuje, a z drugiej strony też, nie chcę użyć może słowa ograniczenia, ale powoduje to, że chcąc być wiernym recepturze, nam nie wolno jest za bardzo eksperymentować. W przypadku mojej firmy nie jest przypadkowe na przykład, od kogo się kupuje surowce i jakie surowce. Plany, przede wszystkim rozwój przy jednocześnie utrzymaniu technologii i tradycji. To, żeby dotrzeć jak do największej liczby konsumentów. Żeby nie było tak, że po toruńskie pierniki ma się przyjeżdżać tylko do Torunia, bo to jest nieprawda, bo toruńskie pierniki można spotkać wszędzie w Polsce, ale żeby być w jak największej ilości sklepów i z taką ofertą, która zadowoli klienta po prostu.
Liderzy regionu. Laureaci Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2007-14. Audycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przygotował Michał Zaręba. 52 3 4 5 50 90 i 52 3 4 5 50 60. PIK @radiopik.pl, SMS-y pod numer 70 906. Treść poprzedzamy słowem PIK. Jeszcze przez kilka minut możemy porozmawiać. Do you remember? Pan Bogusław, dzień dobry.
Halo.
Tak, słuchamy.
Dzień dobry, można już mówić?
Jest pan na antenie, słuchamy.
Pani redaktor, ja chciałbym powiedzieć coś takiego. Czy Bydgoszcz to jest jakiś pępek świata? Co się stało, że taki układ w Radzie Sejmiku? Przecież jest to wynik jakichś tam, tak jak się mówi, praworządnych postępowań. Mnie to w ogóle nie dziwi. Tymczasem to jest bardzo śmieszne, że i w Radiu PIK, i wczoraj w audycji, w telewizji, no pan żałosny, pan Olszewski opowiada, jak to go też koledzy objechali, jak go ograli. Przecież jeśli oddaje się rządy w regionie w ręce pana Lęca, wybranego jako przewodniczący regionu, w regionie PO, to ja się w ogóle nie dziwię, że on broni interesów jakiejś części regionu. Przecież to są wybory. Nie można tak podchodzić do tego, że się świat zawalił. A co przedstawiają nasi politycy? Ja właściwie cenię z wszystkich delegatów wybranych do Urzędu Marszałkowskiego tylko pana Jasiekiewicza, który konkretnie się zachował. Tak samo dziwi mnie bardzo i trochę mnie przykro jest, że bardzo znany i ceniony pan doktor Pawłowicz zgodził się być lokomotywą w takiej dość dziwnej grze, później żenujące wybory. No uważam, że to jest takie nieporozumienie. Zróbmy wreszcie porządek, zróbmy pracę u podstaw, wybierzmy jakichś lepszych, ciekawszych polityków. No przykro mi, cóż zrobił dla naszego regionu pan poseł Kłopotek, cóż robią inni posłowie. No po prostu spójrzmy jakoś na to bardziej weselej i bardziej poważnie, a nie lamentujmy.
To weselej czy poważniej?
Coś strasznego się stało. Że coś się stało. No co się stało? No stało, bo się stało, bo takie są zasady gry. Tak bym na to patrzał.
Bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję.
52-345-50-90 i 52-345-50-60. PIK, @radiopik.pl, SMS-y pod numer 70-906. Treść poprzedzamy słowem PIK. Pan Bolesław, dzień dobry.
Dzień dobry. Panie redaktor, popieram poprzednika, nareszcie należałoby zrobić porządek i rozdzielić tą dwuwładzę. Bydgoszcz niech będzie województwem bydgoskim, Toruń niech będzie województwem toruńskim, niech sobie rządzą, my sobie i nie będziemy waśni pogłębiać, bo to nie wypada. Proszę panią, no a jeżeli chodzi o pępek świata, to bliżej Toruniowi, bo Toruń jest chory na władzę już od dawna, dawna. Chciał być województwem i nie wiedzą, jak to zrobić. To jak były premier Kaczyński też choruje na władzę i nie wie, jak to zrobić. No niestety, jeżeli ma być Bydgoszcz pokrzywdzona w rozliczeniach finansowych, to niech Toruń lepiej idzie swoją drogą. Ja nic złego pod ich adresem nie mam, ale wie pani, co moje, to moje, co pani, to pani. Na tej zasadzie, bo to jest wielki błąd, że marszałek tam, wojewoda tu. Jest to bardzo, bardzo nie w porządku. Trzeba porządek z tym zrobić. Jestem za tym, żeby to wszystko rozdzielić, przeciąć i po co się kłócić? Zgodnie żyć. I wszystko. A jak będziemy się nawzajem oszukiwać, bo oni 2 złote więcej wyciągnęli, a nam stracili, no to po co nam to? Taki pasożyt.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
50... Wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego. 20 minut po godzinie 16. 52, 3, 4, 5, 50, 90 i 60. Dzień dobry.
Dzień dobry, Janusz Torunia.
Tak.
Długo nie miałem okazji słuchać. Z tego, co słyszę, to znowu jakieś lamenty płyną od mieszkańców Bydgoszczy. Kochani bydgoszczanie, a czy wy nie pamiętacie, że po 45 roku do 75 lub 6 wyście zdominowali absolutnie Toruń? Było dobrze i nikt nie robił z tego powodu awantur. Wam się teraz raptem przestało wszystko podobać. No przecież mamy demokrację, tak jak tutaj jeden z przedmówców mówił. Są wybory, ludzie tak decydują. Nie wiem, no jeżeli tak, jesteście tacy mocni, to zmieńcie po prostu reguły gry. Ustanówcie, nie wiem, jakąś dyktaturę, w której Bydgoszcz będzie wiodła główną rolę w Polsce i wtedy będzie wszystko okej. Dziękuję bardzo.
To była odezwa z Torunia, dziękujemy. 52, 3, 4, 5, 50, 90 i 60. Telefon do nas. I pan Tadeusz, dzień dobry.
Dzień dobry.
Słuchamy.
No ja chcę powiedzieć, że no nie wyszła ta dwuwładza w naszym województwie i nie dorośli koledzy z Torunia do tego, żeby sprawować władzę w tym województwie. To, co oni zrobili, to jest po prostu, to w ogóle nie można nazwać żadną demokracją i nie można mówić, że tylu i tylu posłów, tyle tam po prostu wybrało to społeczeństwo, ponieważ to nie były wybory bezpośrednie, tylko były to wybory pośrednie, które doprowadziły do sytuacji takiej, jaką mamy. A mamy nienormalną sytuację, ponieważ od 10, właściwie od 16 lat województwem bydgoskim no rządzi klika toruńska.
Tylko mamy województwo kujawsko-pomorskie, a nie bydgoskie.
No tak, ale to podaję od momentu, kiedy było województwo bydgoskie tylko, a przeszliśmy na kujawsko-pomorskie, to po prostu od samego początku i ta władza po prostu tu się nie sprawdziła i się nigdy nie sprawdzi. Po prostu, bo ci ludzie nie dorośli do tego.
Dziękuję jak bardzo.
Jeszcze tylko dodam.
Bardzo proszę, krótko.
Jak można wybierać marszałka, który spowodował degradację tego województwa? Byliśmy na 8. miejscu, teraz jesteśmy na przedostatnim. No, nikt nikogo nie powołuje na stanowisko, proszę panią, po to, żeby jeszcze bardziej doprowadził do degradacji po prostu tego województwa.
Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. A w studiu Żaneta Walentyn już oczekuje na swoje wejście.
Gorąca dyskusja była. Witam państwa, tak. A ja po raz kolejny wróciłam do Samostrzela, bo tam, jak państwo pamiętają...
Znowu pałac? Nasi,
znowu pałac, tak, ale zaraz powiem, o co chodzi. Otóż ja rzeczywiście bardzo, bardzo tak bliskie były mi losy pałacu w Samostrzelu i państwa informowałam o tym, co się z tym pałacem po kolei działo i skończyło się na tym, że pałac został kupiony.
I na początku nie kupiła tego pałacu Żaneta.
I nie kupiłam tego ja. I na początku była taka dziwna sytuacja, że nie można było się dowiedzieć, kto ten pałac kupił, kto jest właścicielem. I tak naprawdę to już krążyły jakieś plotki, ale nawet mieszkańcy bali się głośno powiedzieć, co słyszeli, co wiedzą, czy przypadkiem pod jakiś paragraf to nie podpadnie.
I?
No i ja dzisiaj tam pojechałam. Nadal niektórzy tak nie wiedzą, czy powiedzieć, czy nie. No chociaż to już jest powszechna wiedza, kto ten pałac kupił. No, za chwilę się państwo dowiedzą, jeśli jeszcze tego nie słyszeli. Natomiast wciąż jest taka, no, taka dosyć tajemnicza aura wokół tego pałacu i ja chciałam w reportażu, który państwo usłyszą, tę tajemniczą aurę pokazać.
Żaneta Walentyn pozostaje na posterunku. W popołudniu z nami to już by było na tyle. Spotykamy się jutro o godzinie 15, a po 16.30, po 17.00. O, można do ciebie dzwonić, prawda?
Tak, a jutro po 16.30 też się spotkamy.
Ważnie?
Tak.
Świetnie.
Ale nie będzie pałacu. Będzie oszust.
Słucham, co będzie?
Będzie oszust.
Jeden.
No nie wiem.
Dobrze. To do jutra w takim razie, Żaneta. Państwu też mówię do jutra.